Była to młodzież w wieku od najmłodszej, nawet 13-11 lat, do osób dorosłych, a więc często nawet przekraczających ten wiek dorosłości, ponieważ w tych organizacjach młodzieżowych byli też 19- czy 20-latkowie. Natomiast generalnie grupy te miały za cel, stawiały sobie taką działalność niepodległościową. Istnieje zasadnicza różnica między takim okresem do 1948 roku, a powiedzmy 1949, a latami 1950, kiedy to jednak w tym pierwszym okresie ta młodzież dążyła do tego, żeby w jakiś sposób współpracować z grupami osób dorosłych, a więc z tą konspiracją, nazwijmy to, dorosłą. Natomiast w tym okresie późniejszym, lat 50., w organizacjach młodzieżowych przeważa młodzież szkolna, a więc już ci kilkunastolatkowie, którzy takim normalnym trybem chodzili do szkoły. W tym okresie wcześniejszym, wiadomo, też specyfika była taka, że młodzieżą szkolną była często ta młodzież już taka doroślejsza, która z racji wojny nie miała okazji tej nauki kontynuować w sposób normalny.
Czy można podzielić te grupy, że właśnie w zależności od tych okresów działalności, to pierwsze grupy po wojnie mogły mieć jeszcze jakiś tam częściowo przynajmniej taki zbrojny charakter, a potem to już raczej tylko ulotki?
Zdecydowanie taki podział można by wprowadzić. Oczywiście nie jest on sztywny. Natomiast w tym pierwszym okresie przeważa wzorowanie się na organizacjach osób dorosłych, a więc to, do czego młodzież dąży, to próba zdobycia jakichś egzemplarzy broni, uczenia się posługiwania nią. Oczywiście w założeniu takim, że kiedyś to może w przypadku ewentualnego wybuchu kolejnego konfliktu zbrojnego, którego nie wykluczano, może się to przydać. Natomiast te organizacje już takie powstające w latach 50. One można typowo je określić jako takie ulotkowe, czyli młodzież zajmowała się głównie słuchaniem zagranicznych rozgłośni radiowych, sporządzaniem ulotek, napisów na murach, rozrzucaniem tych sporządzonych ulotek. Najczęściej była wtedy skazywana za przekazywanie, rozpowszechnianie fałszywych informacji, tak zwane, zgodnie z ówczesnymi przepisami. A więc rzeczywiście ten okres lat 50. już w mniejszym stopniu jest takim okresem zbrojnym, a bardziej byśmy nazwali to propagandowym. Informacyjnym.
Czy te organizacje pierwsze, one wzorowały się na tych organizacjach stworzonych przez dorosłych, ale czy one też miały jakieś tam formalne powiązania z tymi organizacjami, czy raczej nie?
Raczej były to organizacje samodzielne, najczęściej nieliczne, kilkunastoosobowe, które powstawały w ramach grup młodzieżowych związanych ze szkołą, powiązanych szkołą albo powiązanych na przykład harcerstwem. Raczej dorośli tutaj starali się nie wciągać młodych ludzi jednak w walkę obciążoną takimi konsekwencjami ciężkimi. Zdawali sobie sprawę, że w razie wpadki grozi to procesem, grozi to karami więzienia, więc starali się jednak tych młodych ludzi, szczególnie tych niepełnoletnich oczywiście, w taką działalność nie wciągać i z reguły nie było tutaj powiązań takich ściśle strukturalnych między tymi organizacjami młodzieżowymi a organizacją taką typową już ludzi dorosłych.
Zbrodnia Katyńska chyba była też takim elementem programowym jakby wielu tych organizacji, czy też raczej przekazywanie prawdy o zbrodni katyńskiej.
To było takie ważne hasło, symbol, ponieważ część osób na przykład straciła tam swoich bliskich. Część w jakiś sposób dowiadywała się od tych, którzy znali prawdę i przekazywanie tej informacji plus przekazywanie informacji o tym, jak zachowują się Sowieci, wojska sowieckie na terenie Polski, jak zachowywały się te wojska idąc z frontem, ale później również już traktując Polskę jako ten teren swojej własnej okupacji. To wszystko wpływało na kształtowanie się poglądów tych ludzi, a hasło Katyń było tym takim wywołującym, powiedzmy, odpowiednie skojarzenia, reakcje wśród tych, którzy buntowali się przeciwko władzy, ale także odwrotnie. Władzy, dla której ci wszyscy, którzy posługiwali się nazwą Katyń, zbrodnia katyńska, byli oczywiście podejrzani. Takim może sztandarowym przykładem jest organizacja, która na przełomie lat 40. i 50. sformowała się w Sieradzu i w Łodzi, która właśnie nazwała się organizacją Katyń, przemianowała swoją nazwę na taką. Już samo to było dla i funkcjonariuszy UB, którzy ich wyśledzili i schwytali, ale później również dla sądu, takim czynnikiem in minus w ocenie tej młodzieży, ponieważ był taki moment, kiedy w czasie przesłuchań chciano zatrzymać cenę niższego wyroku, obietnicy niższego wyroku, namówić tych młodych ludzi, żeby oni nie podkreślali tej nazwy swojej, żeby jakby w dokumentacji, która będzie się wiązała z tym procesem, gdzieś to umknęło, prawda, żeby to jakby zrzucić na drugi plan, żeby to nie, no nie rzucało się tak bardzo w oczy. Więc jakby nawet samo to pokazuje, że no jednak miało to znaczenie, że to nie było takie hasło obojętne dla tych, którzy odbierali je z zewnątrz.
Jak już tacy młodzi ludzie byli zatrzymywani, to jakie stawiano im zarzuty i jakie kary groziły?
Najczęściej zarzucano im rozpowszechnianie tych fałszywych informacji oraz działalność w nielegalnej organizacji zbrojnej, która miała na celu usunięcie obecnych, znaczy wtedy istniejących organów państwowych, czyli ten słynny paragraf 86 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego, z którego sądzeni byli również dorośli najczęściej. Oczywiście świadomość tego, że te organizacje mimo tego samego paragrafu, z którego były sądzone, miały inny charakter, bo nie miały najczęściej charakteru zbrojnego, była wśród tych, którzy ich przesłuchiwali i skazywali. Niemniej jednak traktowane to były te przesłuchania bardzo poważnie. To nie było z całą pewnością takie podejście, że są to wybryki młodzieży, bo dziś byśmy powiedzieli, że ci młodzi ludzie zrobili coś, co należałoby zdaniem nawet ówczesnych władz napiętnować, ale powiedzmy na zasadzie pogrożenia tym młodym ludziom. Nie, to było traktowane zupełnie poważnie, jako złamanie przepisów państwowych. Im groziły normalne procesy i wyroki. Oczywiście skala tych kar była różna, natomiast najwyższy wyrok, jaki znalazłam dla takich organizacji młodzieżowych, to było aż 15 lat więzienia. No, zważywszy, że to były bardzo ciężkie warunki pobytu w więzieniu, nawet dla dorosłego był to bardzo wysoki wyrok. Natomiast taka średnia to było około 5 lat. No to też wydaje mi się, że to jest wysoka kara. Natomiast młodzi ludzie trafiali, tak jak i dorośli, do aresztu w UB. Byli przesłuchiwani przez funkcjonariuszy UB. Często byli w jakiś sposób zastraszani albo i bici, znęcano się nad nimi fizycznie. Zresztą te informacje o tym mamy nie tylko od nich bezpośrednio, teraz po latach z jakichś wspomnień, ale również można odnaleźć w przebiegu procesu sądowego, gdzie zdarza się, że oni odwołują czy też próbują zmienić swoje zeznania w czasie procesu, motywując to tym, że w czasie przesłuchania zostało to na nich wymuszone. A więc już wtedy jakby sygnalizowali, że było łamane nawet ówczesne prawo w jakimś próbie dotarcia do tych zeznań. Sędziowie raczej nie przykładali do tego wagi i to no, nie był czynnik, który sprawiałby, że ten wyrok byłby mniejszy. Co ciekawe, warto zwrócić uwagę, że przepisy te powojenne, w przeciwieństwie do kodeksu z 1932 roku, inaczej podchodziły do tego, jak ukarać takiego młodego człowieka. Ponieważ w tych powojennych z góry zakładano, że będzie to kara więzienia, a jeżeli adwokat dowiódł, że ten młody człowiek no, nie był w pełni rozwinięty emocjonalnie i umysłowo, tak określały to przepisy, to wtedy można było się starać o zakład poprawczy, o to, żeby karą był zakład poprawczy. Natomiast w przypadku kodeksu tego z 1932 roku było odwrotnie. Czyli na początek zakładano, że to karą jest zakład poprawczy, a jeżeli ta wina młodocianego była tak duża, że wymagała szczególnej kary, to wtedy była to kara więzienia.
Udało mi się przed kilku laty porozmawiać z panem, nawet byłam u niego w Tomaszowie, z takiej organizacji Orlęta Tomaszowskie, to chyba oni tak na wzór Orląt Lwowskich się nazwali. Opowiadał o przesłuchaniach, które były dla niego traumatycznym przeżyciem.
Dziś możemy od tych osób, które doświadczyły tych przesłuchań, dowiedzieć się, że nie wiem, te kilkunastoletnie, często dziewczęta również, konspirowała młodzież obojga płci, choć dziewcząt trzeba przyznać było mniej w tych organizacjach, ale również były. Tak więc tych młodych ludzi trzymano często w jakichś karcerach, w piwnicach, w warunkach urągających w ogóle wszelkim naszym jakimś pojęciu o przetrzymywaniu w areszcie. Oczywiście możemy powiedzieć, że tych dorosłych w tym czasie również w takich warunkach trzymano, no ale to oczywiście w niczym nie usprawiedliwia tej sytuacji. Często przesłuchiwano ich w nocy, świecąc lampą w oczy, strasząc różnego rodzaju karami, bijąc. No to oczywiście wywoływało w tych osobach naturalny lęk. Taki młody człowiek, który... no nie wiem, miał 15 czy mniej lat czasami, no, nawet jeżeli więcej. Nie znał zapewne aż tak swoich praw, aby wiedział, że powiedzmy nie wolno im zrobić tego czy owego, czy oni muszą go wypuścić, czy pozwolą na kontakt z adwokatem, czy też nie. No to tylko byli kilkunastoletni młodzi ludzie, którzy nie zawsze mieli pełną świadomość tego, czego mogą dla siebie wymagać, a jednocześnie znając realia, jak traktuje się dorosłych, wiedzieli, że w każdej chwili może spotkać ich większa krzywda, więc myślę, że ta presja oprócz kar, może kar to złe słowo, ale oprócz tych tortur fizycznych, również ta presja psychiczna była dla nich olbrzymim balastem.
Pamiętam właśnie jeszcze z tej rozmowy taki epizod i myślę sobie tak właśnie dzisiaj, że to pewnie też było takie celowe działanie, że opowiadano mu, w każdym razie miał świadomość tego, że no, niektórzy tracą życie.
Oczywiście ci młodzi ludzie żyli we wspólnocie z dorosłymi. Mieli świadomość, że aresztowani byli albo jest w trakcie procesu. Wielu dorosłych, których znali, którzy działali w jakichś organizacjach konspiracyjnych i zdawali sobie sprawę z tego, że zapadają często bardzo wysokie wyroki, łącznie z wyrokami śmierci, które były wykonywane. Tak więc oczywiście takiego młodocianego nie można było skazać na karę śmierci, tylko skąd oni mieli mieć pewność, że tak nie będzie. Oczywiście wydaje się, że powinni jakby mieć świadomość tego, że będąc nieletnim, no nie mogą być skazani na karę śmierci. Niemniej jednak Inka, prawda, która sanitariuszka z Pomorza, siedzi Kówna, która niespełna mając 18 lat, wyrok jednak na niej został wykonany, a nie miała ukończonych 18 lat, no to potwierdza, że jednak takie przypadki się zdarzały i jakby pewności ci ludzie mieć nie mogli. Choć, tak jak mówię, tego typu wysokich wyroków nie wydawano na nastolatków.
I tych procesów też, tak jak rozumiem, tak jak pani powiedziała, raczej nie upubliczniano.
Raczej nie. Oczywiście zdarzały się takie, jak wspomniany przeze mnie proces organizacji Kadeń w Sieradzu, gdzie proces był publiczny, można powiedzieć, ponieważ społeczeństwo Sieradza aktywnie, wprawdzie pod drzwiami, ale przyglądało się, jakby reagowało na to, co się dzieje. Więc ten proces rzeczywiście był taki znaczący. Może też dlatego, że mniejsza miejscowość, to co się działo było bardziej takie widoczne i bardziej spektakularne na skalę tego miasta. Natomiast generalnie raczej nie były to procesy publiczne. Niemniej jednak na terenie województwa łódzkiego do takich organizacji należało, jak obliczamy, bo oczywiście to są tylko szacunkowe obliczenia, ponad 900 młodych ludzi. To sporo, w skali kraju ponad 10 tysięcy. Tak więc myślę, że to dosyć duża liczba, jak na czas, kiedy już władze twierdziły, że jakby całe społeczeństwo popiera ten system i dotyczyło to również tych, którzy od początku albo prawie od początku byli w nim wychowywani.
Tych organizacji było dużo, a one czasami powstawały tak na bardzo krótko i bardzo szybko kończyła się ta ich działalność.
To było tyle proste, że zwykle te ulotki, które oni sporządzali, rozrzucali w szkole, w której chodzili do szkoły. To mocno ograniczało liczbę osób podejrzanych. Zwykle znajdował się ktoś, kto był wojującym młodym komunistom, to usłusznie doniósł, od kogo tą ulotkę dostał, wpadka jednego z członków takich organizacji oczywiście powodowała, że wpadała cała grupa. Funkcjonariusze UB prowadzili normalne śledztwo, a więc przepytywali mieszkańców, czy sąsiadów, czy uczniów danej szkoły. Próbowali na podstawie różnego rodzaju śladów dochodzić, kto te ulotki rozrzucał, albo kto wykonał napisy, albo ktoś był widziany przez kogoś innego, kiedy wykonywał taki napis.
Czy fakt, że właśnie za takie przestępstwa byli skazywani i mieli wyroki, to potem mogło mieć wpływ na ich dalsze życie?
Oczywiście i to często ogromny, ponieważ takie piętno wroga władzy ludowej ciągnęło się najczęściej za tymi młodymi ludźmi, którzy trafiali do więzienia będąc w trakcie nauki, a więc przerywali ją. Później mieli problemy z dokończeniem tej szkoły, problemy z dostaniem się na studia. Jeżeli na studia, no to często również później problemy ze zdobyciem jakiejś lepszej pracy, ponieważ no zawsze już gdzieś tam w dokumentach za nimi szła ta informacja, że to byli ci, którzy byli skazani za działalność antypaństwową. To oczywiście wpływało na dalsze losy tych ludzi.
Kiedy zakończyła się działalność tych organizacji młodzieżowych?
Ja myślę, że za takie zakończenie ich działalności można uznać połowę lat 50. Wtedy zasadniczo, myślę, że nawet 54, 5 rok, to już taki czas, kiedy one powoli wygasają. Z wielu powodów. No, przede wszystkim dlatego, że wytraca taką swoją intensywną działalność również taka konspiracja osób dorosłych. Kończy się taka era również istnienia wojskowych sądów rejonowych, czyli tych, które sądziły za przestępstwa przeciwko państwu. A więc jakby to powoduje, że taka działalność ich również wygasa. Zmienia się też sytuacja polityczna. Już wiadomo, że nie będzie tej bliskiej trzeciej wojny, która jakby zmieni sytuację w kraju, a więc działalność idzie bardziej w taką, powiedzielibyśmy, pracę pozytywistyczną niż romantyczny zryw. I to myślę, że taki okres połowa lat 50., kiedy one kończą zasadniczo działalność.